Szanowni Państwo, Panie Prezesie, Szanowni Państwo, wszyscy Państwo, którzy dzisiaj tutaj skorzystali z zaproszenia profesora przewodnictwa cywilnego. Chciałem przede wszystkim Państwa pozdrowić od Pana Ministra Andrzeja Tomczyka, który zobowiązał mnie do tego, ale to nie jest dla mnie przykry obowiązek, żeby przekazał Państwu pozdrowienia. Jeszcze się bardzo bardzo. Szanowni Państwo, ten proces, który właśnie już tak formalnie się rozpoczął, już dokładnie 30 maja został skierowany list i projekt rozporządzenia ministra infrastruktury budownictwa w sprawie tutaj, pozwolę sobie zacytować oficjalną nazwę dokumentu, zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. To, co tak w sposób taki skomplikowany i złożony brzmi w tym urzędniczo formalnym języku, często w takim potocznym rozmowie używa się określenia, że prawo dla ultralightu. Nie wiem, czy to jest do końca słuszne, czy słuszne, ale myślę, że to jak Państwo na pewno trzeba jakichś skrótów używać, żeby się szybko i sprawnie porozumiewać. Szanowni Państwo, potrzeba zmiany tego prawa była nam sygnalizowana, mówię o Panu Ministrze, dobrze po mnie, przez długi czas, długo pracowali nad ostatecznym kształtem. To jest ogromna rola też Rządu Lotnictwa Cywilnego, ale też chyba Rządu Lotnictwa, który bardzo dziękuję za ten układ pracy. Dzisiaj przedstawiamy Państwu projekt, też potwierdzam całkowicie to, co powiedział Pan Prezes Samson. Dzisiaj przedstawiam Państwu projekt rozporządzenia. Do takiej głębokiej konsultacji, głębokiej rozmowy, która ma wypracować jego możliwie optymalny kształt. Jest wola, żeby te regulacje zmienić w kierunku takim, który domagało się środowisko, wnioskowało przez wiele, wiele lat. Uproszczenia, odbiurokratyzowania, postawienia na odpowiedzialność tych, którzy chcą latać, tych, którzy produkują, a więc odejścia od tych rozwiązań, które przez wiele, wiele lat były sygnalizowane jako te, które blokują rozwój lotnictwa mojego, tego ultralightowego w Polsce. Też ta sytuacja, w której tak wiele statków powietrznych czy innych lotów, które są używane w Polsce przez polskich właścicieli, jest rejestrowana poza granicami Polski, też jest dla nas jednym ze wskaźników, który mówi o tym, że trzeba tutaj dokonać głębokich zmian. Szanowni Państwo, to myślę, że dzisiaj to najcenniejszy czas to jest to, co zaraz się rozpocznie, czyli prezentacja projektu rozporządzenia i potem dyskusja. W związku z tym ja już nie będę swoim wystąpieniem zabierał więcej czasu. Ile będę mógł, będę z Państwem chciał być jak najdłużej. Natomiast, Szanowni Państwo, jeszcze raz podkreślę, jest głęboka wola Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa do gruntownych zmian tych przepisów. Zresztą ten projekt, który dzisiaj będzie prezentowany, już Państwo znają, czy mogliście poznać, bo już jest ogłoszony, więc oficjalnie w obiegu funkcjonuje. Jest to też projekt, który został zgłoszony do prac rządu, a więc jest to już oficjalny dokument rządowy jako projekt. Dzisiaj taką dyskusję wzmacniamy ją jeszcze, mam nadzieję, że ona pomoże nam wypracować ostateczny kształt rozporządzenia, które z jednej strony będzie wyrażało też wolę, którą zadeklarowałem, czyli uproszczenia, wzmocnienia, poprawienia warunków rozwoju lotnictwa, ale z drugiej strony też będzie to zapewniało bezpieczeństwo, to, które jest tak ważne w lotnictwie, jak w każdej dziedzinie, ale z trzeciej strony będzie to wspólny wysiłek, będzie to prawo, które będzie akceptowane. To jest rzecz niezmiernie istotna, bo prawo, które obowiązuje, było po prostu akceptowane przez tych, którzy temu prawu podlegają, którzy jego ograniczeniami, nakazami czy zobowiązaniami są po prostu objęci, chcąc realizować się na jakimś polu aktywności społecznej czy gospodarczej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Panie Ministrze. Teraz jeszcze taka informacja, prezentację podzielimy na dwie części. Pierwsza część, poproszę dyrektora Kotwicę, żeby przedstawił, to będzie bardziej ogólna, przede wszystkim opis tej filozofii, która nami kierowała. Następnie poprosimy o pytania, ale dopiero po zakończeniu tej prezentacji. I potem mamy jeszcze drugą część przygotowaną z takimi już bardzo technicznymi elementami, bo na pewno wielu z Państwa będzie chciało zapoznać się, czy będzie miało pytania dotyczące takiego poziomu bardzo technicznego, bardzo operacyjnego. Ale to będzie w drugiej części. Zakładam, że pan minister z nami na drugą część już pewnie nie będzie mógł zostać. Ważne jest to, żebyśmy teraz wysłuchali tej pierwszej części, jeśli chodzi o filozofię, bo to jest najważniejsze. Potem pytanie, a potem przejdziemy do tych części bardzo technicznych, szczegółowych. Będziecie państwo mogli o wszystko dopytać. Także przekazuję głos panu doktorowi Kozicy.
Dziękuję bardzo. Mógłbym prosić kolegę o zgłoszenie, koleżanka z czasie światło, żebyście państwo lepiej widzieli. Moje nazwisko Andrzej Kotwica, pracuję w Departamencie Techniki Lotniczej. Szanowny panie ministrze, panie prezesie, szanowni państwo. Techniczne sprawy. Dwa wyjścia ewakuacyjne mamy za sobą, gdybyśmy się znaleźli w sytuacji krytycznej w tym pomieszczeniu. Później klatką w dół się udajemy. Wracając do meritum sprawy, chciałem przedstawić, to znaczy ta nasza prezentacja jest podzielona na dwie części. W pierwszej części chciałem przedstawić W pierwszej części przedstawię założenia, jakie przyświecały nam w opracowaniu rozporządzenia, które wyłącza niektóre przepisy dostosowania tak zwanego tego lotnictwa ogólnego, statków ultralekkich i ujednolicenia zapisów dotyczących tych statków. I jednocześnie wynika to rozporządzenie z rozporządzenia, które dotyczyło klasyfikacji statków powietrznych, ponieważ zwiększył się katalog statków powietrznych od urządzeń niekwalifikowanych aż do statków powietrznych, które mają masę 600 kg. W pierwszym slajdzie chciałem państwu przedstawić, jaką ilość w ogóle statków powietrznych mamy w naszym rejestrze i w ewidencji. Jak można zauważyć, jeśli chodzi o statki powietrzne ultralekkie, mamy tylko 293 sztuki, motolotni 558. To znaczy mówię o zagadnieniach, których dotyczy to rozporządzenie. Szybowców ultralekkich 1, wiatrakowców 32, ogólnie jest 889 urządzeń latających, które mieszczą się w kategorii dotyczącej tego rozporządzenia. A ze statkami powietrznymi, które są w rejestrze, ogólnie mamy 3449 obiektów latających. Ponieważ, tak jak pan minister mówił, środowisko żąda wręcz zmian i ułatwień, które pozwolą mu właściwie rozwijać się i jednocześnie rozwijać się w naszej gospodarce, bo jeżeli lotnictwo się rozwija, gospodarka również i w związku z tym większa dostępność dla potencjalnych użytkowników tego sprzętu jest. I ta przyczyna zmian właśnie płynęła z wniosków od przedstawicieli środowiska, doświadczeń stosowania przepisów obecnego rozporządzenia, które wskazują na konieczność doprecyzowania tych przepisów, wprowadzenia ułatwień w wymaganiach stawianych podmiotom przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lotniczego, a także dostosowania obecnej klasyfikacji statków powietrznych, tego rozporządzenia, które mówi o klasyfikacji i rozszerzeniu tego katalogu. A jednocześnie, tak jak wspomniałem, obowiązujące przepisy nie stwarzają odpowiednich warunków do rozwoju branży małego lotnictwa i blokują potencjalny dynamiczny rozwój tej małej awiacji oraz konstrukcji ultralekkich. Ponieważ my jako Urząd Lotnictwa obserwujemy tendencję do rejestracji lub przenoszenia swojej działalności do czeskiego nadzoru, z uwagi na to, że tam prostsze procedury są, wcześniej te obszary działania lotnictwa ogólnego rozwinęły się na lepszym poziomie. Aczkolwiek już tutaj na sali, jak panowie siedzicie, również wiecie, że Czesi niechętnie zaczynają rejestrować statki powietrzne, które nie są ich pochodzenia. Tu panowie przekazywali takie informacje, ponieważ przemysł czeski się rozwija i okej, rejestruj u nas, ale kup nasz statek powietrzny, a nie zbudowany w Polsce. Przykład. W związku z tym też to jest jeden z powodów, który chcemy, żeby jednak nasze lotnictwo było u nas, a jeszcze do tego, żeby szło w świat. A jakie skutki będziemy mieć? Ma to ogromny wpływ na rozwój General Aviation. Środowisko będzie się mogło dynamiczniej rozwijać, tak jak mówię. A do tej pory, ze względu na zawiłość przepisów, na zawiłość procedur, były utrudnienia. i w związku z tym odbywało się to ze szkodą dla myśli technologicznej i stanowiło dość istotną barierę w rozwoju tego przemysłu, jak również przemysłu związanego z branżą lotniczą, bo jak wiemy przemysł metalurgiczny, też przemysł awioniczny i tak dalej, no wszystko co jest związane ze statkami powietrznymi. Jakie my możliwe rozwiązania widzieliśmy, analizując i myśląc nad opracowaniem tego rozporządzenia? Rozpatrywaliśmy dwa warianty. Ten scenariusz czeski, o którym mówiłem, to jest przekazanie nadzoru do jednego podmiotu, organizacji zewnętrznej poza nadzorem lotniczym, jednak przy nadal złożonych tych samych procedurach, ponieważ rozporządzenie, które mówiło o możliwości, to znaczy prawo lotnicze, ustawa, która mówi o możliwości przekazania nadzoru, przekazywałaby ten nadzór w oparciu o przepisy obecnie obowiązujące. Jak również rozpatrywaliśmy scenariusz brytyjski, to jest przekazanie jasno zdefiniowanych obszarów nadzoru bezpośrednio do szerokiego środowiska małego lotnictwa, to znaczy producentów, mechaników, inżynierów, uczelni wyższych, które mogą się zajmować projektowaniem, i jednocześnie upraszczając te procedury administracyjne. Charakteryzując te scenariusze, to mówiąc o scenariuszu czeskim, przeprowadzone pod koniec 2016 roku konsultacje Departamentu Lotnictwa z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Urzędu Lotnictwa, które dotyczyły przywołanego rozporządzenia, wykazały, że nie ma w Polsce jednej organizacji, która reprezentowałaby całe środowisko lotnicze i była w pełni przygotowana do natychmiastowego przejęcia złożonych czynności nadzoru. Poszczególne obecnie funkcjonujące organizacje nie posiadają na ten moment odpowiednich zasobów kadrowych, odpowiednich zasobów finansowych i jednocześnie administracyjnych, aby od razu przejąć nadzór nad małym lotnictwem w sposób efektywny. Obecnie żadna z organizacji nie wykonuje czynności nadzoru technicznego w zakresie małego lotnictwa. Możliwe byłoby ewentualne rozdzielenie całego nadzoru pomiędzy kilka organizacji. To jednak niesie za sobą dość duże ryzyko braku kompleksowego nadzoru nad całym sektorem. Podział na poszczególne podmioty mógłby odbywać się według rodzaju statków, na przykład samoloty ultralekkie, paralotnie i tak dalej. Natomiast scenariusz brytyjski i wydaje nam się, że na obecnym etapie stanu naszego lotnictwa, naszego środowiska, jest on najodpowiedniejszy i najbardziej będzie spełniał oczekiwania środowiska. To jest konstruktorów, producentów, pilotów konstrukcji ultralekkich, organizacji technicznych, jak również potencjalnych ośrodków badawczo-naukowych, jakim są nasze uczelnie. I ten scenariusz, naszym zdaniem, zredukuje administrację, biurokrację w całym systemie, co w rezultacie przełoży się na dynamiczniejszy rozwój sektora małego lotnictwa, a także umożliwi w przyszłości realizację pierwszego scenariusza, to znaczy przekazania tego nadzoru, ponieważ naszym zdaniem, jak to rozporządzenie wejdzie i będzie ono funkcjonować, to samoczynnie prawa rynkowe zdecydują, że taki podmiot wyłoni się, czy podmioty potencjalne wyłonią się i one przejmą samoczynnie te funkcje prezesa Urzędu Lotnictwa, które zgodnie z tym nowym rozporządzeniem jeszcze prezes będzie sprawował. Kolejny slajdy, które chciałem Państwu pokazać, to chciałem tak zaprezentować przykładowy, to znaczy nie przykładowy, tylko zgodnie ze starym rozporządzeniem proces certyfikacji statku powietrznego. Jednocześnie chciałem Państwa przeprosić, jeżeli ktoś z Państwa niewyraźnie widzi, ponieważ komputer już jest z nowej rodziny, natomiast projektory są w starszej wersji, w związku z tym wymagało to zmiany rozdzielczości i troszeczkę niewyraźnie widać, ale myślę, że gdy ktoś nie widzi, ta prezentacja będzie dostępna, również ją przekażemy na stronę internetową. Przed rozpoczęciem, tutaj podzieliłem to na czas, oś czasową, która będzie trwała od 1 do 3 lat i on jest uzależniony od możliwości i doświadczenia producenta i wiele tych procesów jest prowadzonych również równolegle. Ponad osią czasową mamy działania producenta, poniżej działania inspektorów z upoważnienia prezesa Urzędu Lotnictwa. Jak się odbywa? Przed rozpoczęciem budowy ultralekkiego statku powietrznego, bo tak się w obecnym rozporządzeniu taki obiekt nazywa, podmiot, który chce budować, składa wniosek, kwalifikuje typ ultralekkiego statku, określa wymagania techniczne, dąży do wpisania na listę typów kwalifikowanych oraz wydania świadectwa spełnienia wymagań technicznych. Dodatkowo wniosek o nadzór nad budową w przypadku zatwierdzenia producenta, gdyby chciał być jednocześnie producentem. Drugi proces zatwierdzenia producenta przekaże. Urząd powołuje zespół certyfikacyjny i wysyła pismo informujące wnioskującego, według jakich przepisów, czy zgadza się na te przepisy, czy nie. Jak Państwo na sali jesteście i budowaliście być może statek powietrzny, możemy mieć tu do czynienia z LTF-ami niemieckimi, z BCR-ami brytyjskimi, z kanadyjskimi przepisami, w zależności od tego, jakie chcemy zastosować wymagania. Następnie następuje budowa prototypu ultralekkiego statku powietrznego. Wykonanie dokumentacji podszczątkowej. Dokumentacja konstrukcyjna prototypu może być również dokumentacja już statku powietrznego, która jest zatwierdzona, jak w przypadku tam Zodiaka, czy Sztola, czy Skylarka, jak Państwo tu orientujecie się. Przedstawienie obliczeń lub oraz ocen charakterystyk masowych, obliczeń lub ocen charakterystyk aerodynamicznych, statyczności i sterowności, obliczeń obciążeń zewnętrznych, obliczeń wytrzymałości konstrukcji. Jak widzicie Państwo, są to zadania, które leżą w gestii ośrodka naukowego, Politechniki lub kogoś, kto jest inżynierem, posiada taką stosowną wiedzę, ale musi udokumentować, że jest to zgodne z przepisami, według których do tego projektu podchodzi. Można zastosować również przepisy CS23, certyfikacyjne standardy europejskie. Wykonuje się prototyp. W ramach tej budowy należy prowadzić dziennik budowy, dokumenty kontroli technicznej. Prototyp może wymagać zmiany, w związku z tym trzeba proces zmian. I cały ten proces jest nadzorowany przez ten zespół powołany przez prezesa. Odpowiednie zapisy w dzienniku budowy przez zespół nadzorujący są prowadzone. Dalej ten proces budowy i przygotowania do prób na ziemi. Przeprowadzamy niwelację, ważenie i wyważenie, próby wytrzymałościowe konstrukcji, pozostałe próby naziemne. Opracowujemy dokumentację prób naziemnych, przygotujemy protokół niwelacji, protokół ważenia i wyważenia, sprawozdania z prób wytrzymałościowych, sprawozdania z prób naziemnych. Następnie, gdy jest potrzeba, należy skorygować dokumentację i to, co nam w próbach nie wychodzi z tym, co obliczyliśmy, znaczy należy dokonać korektę próbu, powtórzenie prób i tak dalej. Cały czas ten proces trwa pod nadzorem prezesa urzędu i oceniane jest spełnienie wymagań. Następnie jest proces dopuszczenia do prób w locie. Należy opracować dokumentację, która będzie zawierała sprawozdanie z prób naziemnych, tymczasową instrukcję użytkowania w locie, tymczasową instrukcję obsługi technicznej, arkusz spełnienia wymagań technicznych w zakresie dopuszczenia do prób w locie, program prób w locie. Kolejnym elementem przygotowujemy statek do oględzin, rezerwujemy znaki i tutaj już mamy działania urzędu w innych miejscach. Zatwierdzamy program prób, nadajemy znaki, wykonujemy oględziny i świadectwo oględzin oraz wystawiamy pozwolenia na wykonywanie prób w powietrzu. Próby w powietrzu. Jest prowadzenie prób w powietrzu w oparciu o zatwierdzony program prób, następnie protokół z prób i sprawozdanie. Jeżeli było coś nie tak, należy dokonać korekty. I dochodzimy do dokumentacji końcowej, gdzie sprawozdanie z prób naziemnych, sprawozdanie z prób w locie, instrukcje użytkowania w locie, instrukcje obsługi technicznej zatwierdzamy. Już te faktycznie uzyskane wyniki wynikające ze sprawozdań, które zostały sporządzone po tych próbach. Następnie arkusz spełnienia wymagań technicznych należy sporządzić oraz arkusz danych technicznych ultralekkiego statku powietrznego. Kończymy proces, jeżeli wszystko było ok, wydajemy świadectwo spełnienia wymagań technicznych. Ultralekki statek jest wpisywany na listę typów zakwalifikowanych i wydajemy pozwolenia na wykonywanie lotu ultralekkiego statku powietrznego danego egzemplarza. Jak widzicie Państwo, jest to proces skomplikowany, to znaczy długi w czasie, wymagający spotkań wielu, rozmów, ustaleń i tak dalej. Ja celowo ten proces pokazałem, żeby Państwo mieli świadomość, jak kolega w drugiej części będzie prezentował, jakie zmiany są w w nowym rozporządzeniu, żebyście mieli w głowie zakodowany ten proces. I jeżeli taki projektant i producent prototypu chciałby być organizacją produkcyjną, wtedy kolejne zatwierdzenie zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem musi uzyskać zatwierdzenie na produkcję. Również musi złożyć wniosek, opracować wzory dokumentacji, charakterystykę i tak dalej. Uzgodni z urzędem te dokumenty. Następnie musi być przeprowadzona kontrola, przygotowanie organizacji do przeprowadzenia audytu. Na koniec wydajemy zatwierdzenie podmiotu w zakresie projektowania, produkcji i obsługi ultralekkich statków powietrznych. Jest to kolejny 3-miesięczny okres. W związku z tym, że te procesy były długotrwałe, uciążliwe i dla środowiska, i dla branży lotniczej jako takiej, i producentów, zdecydowaliśmy się o opracowaniu nowego rozporządzenia wyłączającego. I wynikało ono właśnie z konieczności dostosowania rozporządzenia wyłączającego do obowiązującej kwalifikacji statków powietrznych, w tym m.in. dokończenie realizacji założeń związanych z ustanowieniem klasy urządzenie latające. Jak wiecie, w Czechach mamy sportowe urządzenie latające, u nas będzie to urządzenie latające. I wyłączenie całej klasy urządzeń latających, gdzie w tym rozporządzeniu obecnym tego nie ma. Tu mamy tylko do 495, a teraz procedujemy do 600 kPOM. Jednocześnie mając w wiedzy procedowanie nad rozporządzeniem podstawowym Unii Europejskiej, gdzie załącznik pierwszy będzie obejmował też takie masy, bo i Czesi, i Niemcy, wszyscy po prostu, to znaczy wszyscy ubiegają się o to, żeby właśnie te 600 kg było. Chodziło o to, żeby określić warunki i wymagania dotyczące używania wszystkich wyłączonych statków powietrznych, od statków, które są niekwalifikowane, do statków o MTOM 600 kg. Rozporządzenie to właśnie będzie zawierało warunki i wymagania dotyczące użytkowania i budowy, o której wcześniej mówiłem. Doświadczenia w stosowaniu dotychczasowych przepisów przed nadzór i środowisko lotnicze, z których w szczególności wynika konieczność doprecyzowania przepisów i wprowadzenia ułatwień w wymaganiach stawianych podmiotom przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dlatego musimy tutaj być ostrożni, że te przepisy muszą być takie, że raz jest łatwiej, a dwa nie mniej bezpiecznie, bardzo bezpiecznie. Umożliwienie rozwoju w zakresie urządzeń latających do 600 kg, m.in. kategorie historyczne, amatorskie, repliki i eksperymentalne. Uproszczenie żmudnych i nie zawsze wpływających na bezpieczeństwo procesów dodatkowych towarzyszących projektowaniu, produkcji, jak również ocenie zdatności. Skrócenie drogi urządzenia latającego od projektu do jego pierwszego lotu. Kolega będzie przedstawiał, zobaczycie Państwo, zbuduje się, już można latać bez zbędnych procesów administracyjnych, jak również obniży to koszty po stronie środowiska lotniczego i nadzoru. Uprości i zmniejszy ilość złożonych czynności oraz czynności powiązanych. Stworzy realne możliwości udzielania upoważnień w zakresie pełnienia niektórych funkcji nadzoru podmiotom zewnętrznym. Bardziej urealni nam to, ponieważ obowiązki prezesa będą mniejsze i jednocześnie te podmioty, które się wykonstytuują, to znaczy nie wykonstytuują, a wyłonią ze środowiska, będą podmiotami, które będą w stanie przejąć te obowiązki. Stworzy solidne podstawy przekazania kompetencji nadzoru na drodze ustawowej zainteresowanym podmiotom poprzez uproszczenie katalogu faktycznych czynności i nadzoru oraz ich doprecyzowanie. Chciałem przedstawić teraz czynności prezesa urzędu, które są związane z dotychczasowym rozporządzeniem. To jest prowadzenie ewidencji ultralekkich statków powietrznych, wydawanie wytycznych dotyczących regulaminów organizatora SKOK, prowadzenie 5 odrębnych ewidencji lotni, paralotni, motolotni, spadochronów ultralekkich statków powietrznych. Prowadzenie procesów zatwierdzania certyfikacji podmiotów projektujących, produkujących i obsługujących te statki. Uzgadnienia sposobu prowadzenia ewidencji, uzgadnienie zasad postępowania w przypadku braku zatwierdzonych instrukcji obsługiwanych ultralekkich statków. Sprawowania nadzoru nad podmiotami wpisanymi do ewidencji podmiotów, jak również prowadzenia kontroli zgodnie z artykułem 27 prawa lotniczego. prowadzenie procesów związanych z oceną zdatności urządzeń latających, w tym odpowiednio określenie i zmiany wymagań technicznych, uzgadniania programów prób w locie, zatwierdzania programów prób w locie, zatwierdzania programów prób w powietrzu, przepraszam, się powtórzyło, zatwierdzanie programów prób certyfikacyjnych, zatwierdzanie instrukcji użytkowania w locie, zatwierdzanie instrukcji obsługi technicznej i ich zmian, nadzór budowy pojedynczych egzemplarzy. Jak Państwo budowaliście statki, to wiecie, że najpierw zatwierdzamy tymczasową instrukcję, jedną, drugą, następnie po wykonanych oblotach zatwierdzamy stałą instrukcję po naniesieniu faktycznych uzyskanych danych z prób w powietrzu. Także jest to długi proces. Wydawanie, zawieszanie i cofanie świadectwa spełnienia wymagań technicznych. Dalsza ta lista tych zadań, które realizowaliśmy w dotychczasowym rozporządzeniu. Prowadzenie listy typów kwalifikowanych. Nadawanie numeru ewidencyjnego dla typu sprzętu. Zawieszanie i cofanie orzeczeń zdatności. Unieważnianie, cofanie lub zawieszanie dopuszczeń do skoków lub użycia. Uznawanie, zawieszanie i cofanie uznania dokumentu zdatności. Wydawanie, przedłużanie, zawieszanie i cofanie pozwoleń na wykonywanie lotów. Prowadzenie kontroli również z artykułem 27 dotyczących statków powietrznych w czasie ich eksploatacji, tak zwane kontrole statków powietrznych na płycie. Teraz, jak Państwu pokazałem wcześniej, proces ten, który realizowaliśmy, później jak to fizycznie było, chcę Państwu pokazać różnicę pomiędzy starym rozporządzeniem, które zawierało w sobie ultralekkie statki powietrzne, i rozporządzeniem po nowelizacji, gdzie na niebiesko, prostokąty niebieskie, są to działania realizowane przez prezesa urzędu. Jak łatwo zauważyć, ile tu mieliśmy tych procesów, a ile mamy tutaj. I jednocześnie chciałem Państwu przypomnieć, jak nie wszyscy pamiętacie, w 2005 roku analogiczny model nadzoru wprowadziliśmy do nadzoru nad zdatnością techniczną spadochronów. Wcześniej, jak pamiętacie, spadochrony wszystkie były w ewidencji, inspektor jeździł, podbijał świadectwo sprawności technicznej, gdzie nie zawsze miał wystarczającą wiedzę do tego, że wszystko jest ok. W chwili obecnej zostało to na wolny rynek wpuszczone i z tego powodu wcale nam bezpieczeństwo w zakresie użytkowania spadochronów nie spadło. Nie ma ani zwiększonej ilości incydentów przy jednoczesnym przyspieszeniu rozwoju branży spadochronowej, a jak obserwujemy, również ci lepsi na zasadach prawa rynkowego mają więcej obiektów, więcej nadzorują, a niektórzy sami zdecydowali, po co ja mam się tym zajmować, skoro robię to sporadycznie, to niech to robi mój kolega, który większą pulę i większą wiedzę na ten temat posiada. Jednocześnie osoby, które zajmują się tym nadzorem, mają pełniejszą niż dotychczas wiedzę o przeprowadzonych procesach oceny zdatności do lotu i historii tej oceny, ponieważ prowadzone są dzienniki, książki tych spadochronów i osoba, która jest również spadochroniarzem, prowadzi tą swoją działalność, to trudniej jest tej osobie powiedzieć, że coś jest ok, jeżeli jest nie ok. I ta osoba na pewno nie podbija sprawności technicznej takiego spadochronu, a gdy do podbicia dochodzi, to wymieni odpowiednio automat, sprawdzi odpowiednio czasze i tak dalej. I po takim przeglądzie potencjalny użytkownik tego spadochronu może być bardziej pewny tego spadochronu niż to było do tej pory. A teraz wrócę jeszcze, przedstawię Państwu ten proces nadzoru, który pokazywałem na osi czasowej, jak to wygląda w chwili obecnej. Do urzędu składamy wniosek, rozpoczynamy pracę, proces, powoływany jest zespół certyfikacyjny, określone są wymagania techniczne urzędu. To były działania urzędu. Teraz rozpoczynana jest budowa pod nadzorem. Podmiot sobie buduje lub taki potencjalny Kowalski buduje, jednak nadzór urzędu jest. Próby naziemne prowadzi. Następnie urząd dokonuje oceny i zatwierdzania instrukcji i programów prób. Nadaje urząd znaki i wpisuje do ewidencji. Dopuszcza do prób w locie. Loty próbne wykonuje pilot oblatywacz. Przygotowywana jest dokumentacja. Następnie jest znowu wykonywana ocena, zatwierdzenie dokumentacji po wpisaniu faktycznych parametrów uzyskanych w próbach w locie, próbach naziemnych. Następnie są robione loty. ocena dokumentacji, wydanie zatwierdzenia w zakresie projektowania, produkcji, obsługi. I jeżeli taki podmiot chce, samodzielnie buduje statki powietrzne i może już wykonywać to komercyjnie i sprzedawać. Natomiast po nowelizacji prezes urzędu będzie tylko nadawał znaki rozpoznawcze i wpisywał do ewidencji, jak również prowadził wykaz i nadzór podmiotów zatwierdzających, ewidencję urządzeń latających, listę typów zatwierdzonych. Widzicie Państwo, wolny rynek z jednoczesnym poziomem bezpieczeństwa równoważnym ze względu na stosowane przepisy i możliwość nadzoru, którą daje nam ustawa z artykułu 27. Dziękuję za uwagę Państwu. W następnej części, którą przedstawi nasz specjalista z Departamentu Techniki Krzysztof Kaczyński, będzie ona zawierała, co było i jak konkretnie się zmienia. I po tamtej prezentacji Państwo przygotowujcie sobie pytania i ewentualnie pytania będzie można zadać, żebyśmy nie wprowadzili chaosu przy prezentowaniu, to później na pytania Państwa odpowiemy. Panie Ministrze, Panie Prezesie, czy macie Panowie jakieś pytania w tej chwili?
Ja myślę, że może teraz zrobimy moment dla sali, tak? Po tej ogólnej takiej zarysowaniu tej filozofii, żeby Państwo nam powiedzieli, jak jest Państwa stosunek do proponowanej filozofii, tak? Jeszcze bez oceny do szczegółów, bo o tym wiemy wcześniej.
Czy ktoś chciałby z Państwa zabrać głos? Już ja podam może.
Dzień dobry Państwu, ja już rozmawiam się. Chciałem zapytać, w jakiej formie by wyglądało przekazanie nadzoru dla potencjalnych nowych podmiotów nadzorujących i w jaki sposób ich wyłonienia? Czy to na zasadzie konkursu, czy uznania ministerstwa, pana prezesa? O to chciałem zapytać.
Szanowni Państwo, to przyznam się, był bardzo poważny problem dla nas i mówię o Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa i nadal jest. Dużo dyskutowaliśmy na ten temat, zresztą to miało swój tutaj obraz w przedstawionej prezentacji. Przyszło do wyboru tak naprawdę kilka możliwości. Jedną z nich to było to, abyśmy dzisiaj zastanawiali się właśnie nad tym, co Pan przed chwilą zapytał, czyli sposób, w jaki przekażemy nadzór nad tym zakresem lotnictwa dla takiej czy innej organizacji, w jaki sposób to zorganizować. I przyznam się, że zastanawialiśmy się nad różnymi rozwiązaniami i moim zdaniem, przynajmniej z tych dyskusji, ja uczestniczyłem chyba we wszystkich, które miały doprowadzić do jakiegoś rozwiązania, nie udało nam się takiego rozwiązania znaleźć. Co było głównym ryzykiem? Mianowicie takim, że jeżeli z jednej strony mamy tutaj merytoryczną stronę, czyli to, co tutaj było prezentowane, czyli w jaki sposób zorganizować, jakie będą kryteria, jaka będzie też odpowiedzialność i kto rzeczywiście tę odpowiedzialność będzie ponosił, a z drugiej strony te wszystkie sprawy, które spadłyby na nas, byśmy chcieli wyłaniać tę organizację, to zbicie tych dwóch ryzyk wydaje nam się na dzisiaj za duże. Wydaje nam się, że logicznym i zrozumiałym drogą jest to, że najpierw określmy sobie merytoryczną zmianę tej regulacji, merytoryczną zmianę całej przestrzeni regulacyjnej, a potem, jeżeli okaże się, bo tutaj też są ryzyka, nie ukrywajmy, tak? Może się okazać na przykład, że no mówię wprost, mówimy wśród osób, które się tym zajmują, że na przykład liczba wypadków wzrośnie, tak? Pod wpływem wprowadzenia nowych przepisów. Też musimy się z tym liczyć, bo to, taka ewentualnie możliwość istnieje. Można też może kontrolować, ale my musimy to brać pod uwagę. I jeżeli okaże się, że ta nasza propozycja po prostu sprawdzi się, okaże się, że to funkcjonuje, że lepiej funkcjonuje, że nie wzrosło zagrożenie, że nie zwiększyła się liczba wypadków, a statków powietrznych, ludzi latających po prostu rośnie, czyli okaże się, że to jest skuteczne rozwiązanie pod względem merytorycznym. I wtedy ewentualnie, jeśli to się okaże, że będzie to sprawdzone rozwiązanie, to możemy przejść do rozwiązań organizacyjnych. I taką przyjęliśmy ścieżkę, bo tam się wydaje, że tutaj ryzyka są najmniejsze. Gdybyśmy jednocześnie przystąpili do dwóch pól, organizacyjnego i merytorycznego, to moglibyśmy mieć poważny problem. Bo gdyby się na przykład okazało, że rzeczywiście te rozwiązania nie zadziałały, znaczy zadziałały w sensie zwiększonej liczby wypadków, zwiększonej liczby problemów, które się z tym wiążą. No musielibyśmy szukać znowu przyczyn, z czego to wynika. Ze zmiany organizacyjnej czy ze zmiany merytorycznej. Więc wolimy przyjąć bezpieczniejszą, ale gruntowną, głęboką zmianę od strony merytorycznej, a potem zająć się stroną organizacyjną, jeżeli się okaże, że te rozwiązania od strony merytorycznej się sprawdziły. Dzisiaj, mówię tak, Urząd Lotnictwa Cywilnego jest to, nadal będzie odpowiedzialny, on będzie ponosił odpowiedzialność w przypadku takim, gdy rzeczywiście rozwiązania nie zadziałają i on będzie miał odpowiedzialność do tego, żeby dokonywać ewentualnie, czy proponować ewentualne zmiany. I taką przyjęliśmy filozofię, znaczy może to złe słowo filozofia, takie przyjęliśmy założenia po bardzo głębokich i długich dyskusjach, po bardzo wielu analizach, które brały pod uwagę różne aspekty, i pozytywne, i negatywne, bo też musimy brać pod uwagę przy takiej działalności jako lotnictwo, że też może być scenariusz negatywny i potem nie będzie tłumaczenia, że my chcieliśmy coś pomóc, tylko wyjdzie ktoś i powie, że w pierwszej, w drugiej połowie któregoś tam roku jest więcej wypadków, no to jest winna jest ta regulacja, winien jest rząd i tak dalej, i tak dalej. No, my, biorąc pod uwagę odpowiedzialność, proponujemy najpierw stronę merytoryczną, a potem stronę organizacyjną.
Ja chciałem jeszcze powiedzieć, my w tym momencie mówimy, że chcemy zastosować rozwiązanie, które zrobiliśmy w 2005 roku dotyczące spadochronu. I najpierw chcemy skupić się na tym procesie, dlatego że mamy dwa główne kryteria, które nam przyświecają. Czas i koszty. Znaczy my Państwu, środowisku, chcemy skrócić, tak zrobić, żeby czas wprowadzenia nowych konstrukcji i nadzoru był krótszy, czyli żeby branża się rozwijała. Po drugie, chcemy ograniczyć koszty, obniżyć koszty całej certyfikacji. Najlepszą metodą ograniczenia kosztów jest wolny rynek. Jeżeli doprowadzamy do centralizacji, jest ryzyko pewnego monopolu. Tak? Natomiast filozofia jest taka, że jeżeli zrobiono to w przypadku spadochronów, to mamy dane statystyczne, które mówią nam, że bezpieczeństwo się nie pogorszyło, natomiast branża zaczęła się, znaczy sektor spadochronowy zaczął generalnie rosnąć. Tak? I to jest ten scenariusz, który jest przećwiczony już w Wielkiej Brytanii. Jak Państwo się orientujecie, generalnie dla, myślę, wielu z nas, nadzór brytyjski jest wzorem. To jak to jest w Wielkiej Brytanii zorganizowane, poczynając od ULC-u, odpowiednika ULC-u, tak, CAA na samej górze, aż niżej, to po prostu działa. I taka jest filozofia. Co nie zmienia faktu, że jeżeli najpierw zmienimy proces i doprowadzimy do tego, że czas będzie krótszy z punktu widzenia procesu, koszty będą mniejsze, to potem w drugim kroku oczywiście jesteśmy chętni do tego, żeby przekazać nadzór nad tym procesem tej drugiej, nowej organizacji, która, miejmy nadzieję, się wyłoni ze środowiska. Natomiast w pierwszym kroku zależy nam na tym, żeby pomóc Państwu tu i teraz, czyli obniżyć koszty i ułatwić i skrócić proces. Taka jest nasza filozofia.
My jako środowisko podejrzewam, że chcielibyśmy, żeby Państwo sformułowali w tym nowym projekcie rozporządzenia jasną deklarację, w jakiej formie to będzie skonstruowane na poczet przyszłości, tak? Że to będzie w formie konkursu lub w innej formie wyłonienia jakiegoś przedstawiciela naszej grupy z poszczególnych nawet działów na gminie. Z tego względu, żeby uniknąć sytuacji, że to będzie robione na zasadzie jakiegoś, w cudzysłowie, rozdania osób, które są bardziej zaangażowane lub mniej. Z moich obserwacji Urząd Lotnictwa Cywilnego przez ostatnie 3 lata prowadził już takie próby oddania tego nadzoru. Między innymi próba była taka, że Aeroklub Polski starał się o to i i starało się też różne stowarzyszenia z Górnego Sulimowa, skądś tam indziej. I te próby skończyły się fiaskiem. Nie z tego względu, że ja tak zauważyłem. Oczywiście wiele rzeczy mi się nie podoba, tak? Ale w tym momencie chciałbym wystąpić w obronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego na tej zasadzie, że chcieli to oddać już wcześniej, mimo że to rozporządzenie im jeszcze jakoś tam nie do końca pozwalało, ale tak naprawdę problem był tego typu, że ci państwo nie spełniali pewnych wymagań, według których urząd mógł im to swobodnie przekazać. Ja powiem szczerze tak. Znamy się w towarzystwie lotniczym mniej więcej, każdy z nas się jakoś kojarzy. Każdy ma jakąś wiedzę, bagaż doświadczeń i innych rzeczy. Ja na przykład, będąc inżynierem lotniczym, pracując jako instruktor, mając własną organizację obsługową, mając licencje partowskie i inne rzeczy, uważam, że nie podjąłbym się tego osobiście, nawet zrzeszając jakąś grupę osób, bo to jest taki zakres merytoryczny i administracyjny, finansowy, który nie pozwoliłby mi na tym etapie tego zrobić. I powiem szczerze, że chciałbym, żeby Urząd Lotnictwa Cywilnego i Ministerstwo oddało to naprawdę osobie, która będzie to prowadziła sumiennie.
Proszę, jeżeli mogę powiedzieć, tak. My tu nie rozmawiamy, Pan mówi o ustawie, a my mówimy o czymś zupełnie innym. To nie jest dyskusja na temat ustawy, dlatego że te konsultacje były przeprowadzone w zeszłym roku i wykazały, że Państwo jako środowisko nie możecie się ze sobą dogadać. W związku z tym my zadajemy teraz inne pytanie. Nie mówimy o przekazywaniu. Proszę o tym zapomnieć. My się pytamy, czy Państwo jako konstruktorzy, czy Państwu się podoba takie uproszczenie procesu?
Na pewno.
O to się Państwa pytamy. Bo teraz, proszę, kwestia przekazywania nadzoru nie ma. Zmiany procesu, który nawet odbywa.
Bo nam się bardzo podoba podniesienie tej wagi, wszystkie rzeczy nam się podobają, tak? Ale chodzi o inne rzeczy, takie.
Ale inne rzeczy to jest za chwilę. To jest rozporządzenie, a nie ustawa. Bo chcemy Państwu pomóc, wszystkim chcemy nam pomóc, tu i teraz. A to, tak jak dyrektor Kofica mówił, najpierw chcemy wprowadzić ten proces. W tym procesie rozumiem, że koledzy, którzy są konstruktorzy i budują samoloty, przyjdą do Pana. Nie będą się patrzeć na to.
Absolutnie tego nie chcę robić.
Rzeczywiście, bo rozumiem to pytanie, takie docelowe określenie celu, który mówiłem. Dzisiaj, czyli Państwu też chciałbym tutaj, na tym się skoncentrować. Dzisiaj mówimy o merytorycznej stronie regulacji. Merytorycznej stronie, czyli w zakresie, kompetencjach, terminach i tak dalej, zwróceniu. O organizacyjnej, jak się sprawdzą te rozwiązania, o których się mówię, będziemy się zastanawiali ewentualnie o organizacyjnej. Jest to czas, dziś nie jesteśmy w stanie określić, to będzie rok, dwa czy trzy, musimy się przekonać, na ile te rozwiązania rzeczywiście są skuteczne, na ile sprzyjają rozwojowi lotnictwa i na ile jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo. I potem, jeżeli okaże się, że jest taka wola środowiska, że trzeba jeszcze pójść ten krok dalej w sprawach organizacyjnych, będziemy się nad tym zastanawiać. Dzisiaj, Szanowni Państwo, koncentrujmy się na merytorycznej stronie nadzoru.
Jak zadziałało to dobrze? Adam Paskal, Ogólny Polski. Panie Ministrze, w ogóle proszę Państwa, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że po ponad 12 latach działania nowej ustawy Urząd Lotnictwa Cywilnego stwierdził, że działania, które były na podstawie tych rozporządzeń, były na szkodę nawet rozwoju mikrolotów w Polsce, co Pan Dyrektor w swojej prezentacji pokazał. Gratuluję, że nareszcie to zaczęło nabierać normalnych kształtów i ktoś to zauważył, że taka sytuacja jest. Mam taki parę technicznych pytań, taki bardzo prosty. Przede wszystkim klasyfikacja, która tutaj zapadła. Ja rozumiem, że stworzenie urządzeń latających jako takich ma służyć wyodrębnieniu tej grupy. Zostaliśmy przyzwyczajeni, że latamy na statkach powietrznych, to w tej chwili będziemy latali na urządzeniach latających. Oczywiście jakbyśmy się nazywali, to jest tak czy inaczej, ale konsekwencje tego wiążą się z wieloma zmianami ustawy. W związku z tym mam pytanie, kiedy możemy liczyć na regulacje ustawowe? Bo rozporządzenie swoją drogą, a ustawa do tej pory byliśmy objęci, a teraz teoretycznie z niej wypadnie.
I jeszcze jedno pytanie. Zostaliśmy zaproszeni tutaj na spotkanie informacyjne. Wchodząc, przeczytaliśmy, że jesteśmy na konsultacjach. Ja rozumiem, że to jest po prostu ktoś źle napisał i rozumiem, że te konsultacje trwają i będziemy mieli czas na to, żeby się wypowiedzieć w sprawie tych projektów.
To dokładnie, panie, jak pan mówi, znaczy w piśmie, które zostało do państwa wysłane, tam jest podany adres mailowy i kontakt osoby z prośbą o zgłaszanie uwag. Natomiast tutaj na tym forum jak najbardziej te uwagi też będą kontynuowane i to też będziemy, na tym będziemy dalej procedować. Co do pierwszego pytania jeszcze. Chciałbym, żebyście państwo podeszli do tego zagadnienia jak do zarządzania procesowego. Jest pewna logika procesu, żeby zamknąć tę dyskusję już o zbudowaniu ewentualnego organizacji, która kiedyś nadzór obejmie. Do mnie przychodzą różni ludzie na rozmowy i mówią, że mam świetny pomysł. Niech pan mi tylko wyda taką blaszkę, ja pójdę, ja wiem, gdzie jest, że ja skontroluję doskonale, ja wiem, ja wszystko to załatwiam. Będzie naprawdę i będzie bezpiecznie. Jak zaczynamy mówić o kolejnych krokach administracyjnych, finansowych, to już to, czego nie chcemy powiedzieć w tej chwili, bo to nie jest na to czas. Rzeczywiście skoncentrujmy się, drodzy państwo, proszę, na tym, co było w tej prezentacji, na tym, co państwo do tej pory mówiło. Widać, że się z tym wszystkim zgadzamy, tak? Trzeba w tym projekcie pierwszy krok zakończyć, ocenić, spróbować zaimplementować. Zobaczmy, jak nam to wyjdzie po prostu i pójść krok dalej. I następna ta dyskusja, zapewniam państwa, że ta dyskusja nie tylko będzie trwać, co będziemy robić kolejne kroki zmierzające ku zamknięciu tego procesu i pójścia o ten krok dalej. To się na pewno da zrobić. We współpracy ze wszystkich z państwem, bo każdy z was z osobna, znaczy ja trochę żałuję, bo ja na General Vision powiem jeszcze, że nam się słabo, na mikro tak to już mogę się, ja jestem z drugotnictwa. Natomiast chciałbym mieć po drugiej stronie, jako wiceprezes urzędu, partnera do dyskusji. Tego partnera na razie mam, w sensie bardzo rozproszonego. Może kiedyś uda nam się z państwa środowiska wyłonić tego partnera, który będzie z nami reprezentował. Pan wiesz, było, że nie, ja jestem
ja uważam, a po co?
A po co? Z jednej strony tak, oczywiście, są różne interesy, są różne, że tak powiem, środowiska. Wspólny mamy jeden cel. Ma być łatwiej, tak? To jest jak chcemy powiedzieć, ma być łatwiej na pewno. To ma służyć rozwojowi, bo mamy misji wartości, która jest nadzór, sam sobie nadzoru się nie da robić, ja to rozumiem, bo to jest tylko kontroli, ale chcemy państwu też pomóc, żebyśmy mogli razem, że tak powiem, to wszystko rozwijać. Tylko tyle.
Krótko, jeżeli mogę.
Odpowiemy.
Tak, ma pan rację. Uważam, że jeżeli przepisy, regulacje zostaną zmienione, to bycie pod nadzorem urzędu jest dla nas najlepszym rozwiązaniem. Każda zmiana jest zmianą, ale przede wszystkim miejmy dobre przepisy i życie nas samo reguluje. A to, że mamy kontakt z urzędem, naprawdę nam nigdy nie przeszkadza.
Ja się z tego kontaktu też cieszę. Tylko
mieliśmy kontakt ze złymi przepisami.
Okej, jasne.
Jeszcze chwilę.
Ja się odniosę do pierwszej części pytania. Krzysztof Kaczyński, Departament. Jeżeli chodzi o stawki powietrzne i urządzenia latające, to nie przestały być statkami powietrznymi, tylko są klasy urządzenia latające. Także nadal mówimy o statkach powietrznych, bo klasy urządzenia latające nic to nie zmienia, nie wymaga zmiany na poziomie ustawy. Wystarczy rozporządzenie, które jest o klasyfikacji statków powietrznych i ono sklasyfikowało taką klasę właśnie urządzenia latające.
Nie mogę mieć jedno pytanie.
Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Romicki, jestem producentem sprzętu aerolotniowego i również instruktorem, prowadzę szkołę latania. Obserwuję zasady działania aerolotniarstwa w Polsce, też mam duży kontakt z zagranicznymi pilotami, z zagranicznymi firmami. Zauważyłem, że polskie przepisy są stosunkowo najlepsze ze wszystkich krajów. Nie kojarzę kraju, w którym było mądrzej to zrobione niż aktualnie w Polsce. Mam pytanie, co przyświecało państwu, żeby zmienić te przepisy, dlatego że po prostu są dobre. W tym momencie dość prosto się wyszkolić, a jednocześnie jest jakaś kontrola nad egzaminowaniem i nad procesem szkolenia. Tak samo opowiadanie sprzętu do eksploatacji jest może nie idealnie proste, ale proste. I to działa bardzo dobrze. Parolotniarstwo, nie tylko parolotniarstwo.
Tylko
po prostu bardzo dobrze działa.
Zakres zmian dotyczy przede wszystkim urządzeń latających, które dawniej były nazwane ultralekkimi. Nie można było doprowadzić do sytuacji, w której proste aparaty, jakimi są paralotki, pozostaną w tyle, że ultralekki, dawny statek powietrzny, obecnie samolot, urządzenie latające samolot, będzie miał prostsze regulacje niż paralotnia. W związku z tym zrobiono jednolitą regulację i uproszczono dla wszystkich. Jednocześnie uprościć to regulacje dla paralotów. One są dobre i częściowo w rozwiązaniach dla samolotów na przykład wzorowano się na tych rozwiązaniach. Jednak mimo wieloletniej praktyki pana przedsiębiorstwo na przykład nie uzyskało certyfikatu producenta, mimo że produkuje pan statki powietrzne, paralotki. Bo bariery związane z przepisami zmuszały pana do produkowania takiej zestawu paralotniowego, który nie będzie spełniał definicji paralotni, bo proces certyfikacji jest żmudny i trudny. Dziękuję.
Ja jeszcze powiem jedną rzecz, tak? My między innymi chcemy to uprościć również, żeby polska myśl techniczna, lotnicza, polska produkcja lotnicza ruszyła do przodu. I teraz nasze podejście jest takie, że prawdopodobnie nie ma potencjału na to, żebyśmy budowali kolejnego Boeinga czy Airbusa w Polsce, ale mamy potencjał i mamy historię na to, żeby ci mali producenci, właściwie państwo, żeby ułatwić wam projektowanie nowych maszyn latających, a potem robimy na tym być może też biznesu. Bez odpowiednich przepisów prawnych państwo tego nie zrobi. Nasza rola jest taka, żeby państwu pomóc. Bo chcemy, żeby myśl techniczna polska się dalej rozwijała dynamicznie i jeszcze bardziej dynamicznie niż teraz, bo widzimy tą różnicę między nami a Czechami. To jest nasza odpowiedź, dlaczego mamy być gorsi i chcemy być lepsi. A mamy potencjał, mamy tradycję. Taka jest nasza...
Niech ludzi polski przemysł lotniczy, niech ludzi polski przemysł lotniczy, a nie przemysł lotniczy w Polsce.
I sytuacja jest taka, że niech z powrotem inżynierowie będą w cechu. Tak? Z całym szacunkiem do marketingowców i ekonomistów, ale większość rzeczy produkowali dużo w ciągu 20 lat. Teraz potrzebujemy myśli inżynierskiej i musimy to promować na różnych poziomach.
Dzień dobry, Dariusz Lewek, konstruktor amator. Ja tu przez parę lat wylepowałem ścieżki, budując swoje konstrukcje i przechodziłem różne etapy tej budowy, różne trudności, łącznie z koniecznością nauczenia się ułotka, bo na tym poziomie, który miałem, to wykluczało możliwość budowania. Wiele trudności przechodziłem, często według mnie nieuzasadnionych, a miałem wrażenie takie przez te lata, że byłem karany za to, że chciałem latać legalnie. Tutaj mieliśmy w tych danych zestawieniach informację, że w Polsce, przynajmniej w naszej ewidencji, mamy 239 ultralekkich statków powietrznych, czyli ultralekkich uczonych latających, tych, o których mówimy, oprócz lotu i prawoty itd. Trzeba by się zastanowić, jaki to jest część, jaka to jest część tych statków, które u nas latają. Według mnie to jest bardzo niewielka, to może 10%, 15%. Reszta to są czeskie, niekoniecznie latające legalnie, bo te, które mają znaki czeskie, to nie do końca muszą być statki, które legalnie latają, bo nie mają wypełnionych wymagań do latania czeskich. Druga rzecz, to są nielegalne. Ja chcę latać legalnie, byłem karany tym, że chcę latać legalnie, ale to jest do tej pory urząd starał się, znaczy wydawał się nie zauważać tego, że lot nadzoruje lotnictwo całe w Polsce, nie tylko w Niemczech, prawda? To rozporządzenie, i tu mówię już czytając go kilkakrotnie, a znając poprzednie, czapki z głów, to jest naprawdę wspaniałe rozporządzenie, które idzie w dobrą stronę. I tu się nie zgadzam z panem ministrem, że ono może obniżyć bezpieczeństwo. Ono lokalnie wśród tych rejestrowanych może obniżyć, ale globalnie na pewno podniesie bezpieczeństwo, bo urząd uwolni swoje środki. Środki, które wiąże tutaj za swoimi drzwiami na zatwierdzanie różnych instrukcji, i zatwierdzają te instrukcje urzędnicy często, którzy nie widzą sprzętu. To się nijak nie ma do rzeczywistości. Co więcej, ja miałem instrukcję zatwierdzoną, a w czasie eksploatacji założyłem wiele problemów, które chciałem zmodyfikować, ale już więcej moja noga tutaj nie stanęła, bo widziałem, jakie problemy miałem przy zatwierdzaniu tej pierwszej instrukcji. Ale wracając do tego. Urząd uwolni środki na to, żeby traktować wszystkich równo. I tych, którzy do tej pory latają nielegalnie, i tych, którzy latają legalnie. I dla mnie jest to krok naprawdę w dobrą stronę i jeszcze raz czapki z głów i dziękuję za to.
Cieszę się, że pan się ze mną nie zgadza. Może to dziwnie zabrzmi, ale my podejmując zmiany w prawie w tak ważnym, ale też i trudnym zagadnieniu, jak jest sądownictwo i takim, które jest tak spektakularne, tak? No bo na przykład na polskich drogach, to mówię to z ogromną przykrością, ale w jednym roku zginęło ponad 2000 osób.
Zginęli,
korzystając z sądownictwa, jest wiele razy więcej. Tak? Przyzwyczailiśmy się tego, że na drogach giną ludzie, niestety, bardzo przykra rzecz, ale taka jest prawda. Natomiast no, każdy wypadek lotniczy jest od razu pokazywany jako coś popularnego, nawet nie mówię o tych, które są dotyczą wielkich samolotów, ale tych małych, tak? Od razu jest wokół tego dyskusja, debata i tak dalej. Żebyśmy, no, biorąc też pod uwagę takie ryzyko, mówię może za ostrożnie, że te zmiany, będzie chcemy im się przyglądać, czy rzeczywiście one nie spowodują o takich zagrożeniach, ale mam nadzieję, że pan ma rację, chciałbym się tutaj mylić i podejmujemy to ryzyko, co jest chyba najważniejsze, to ryzyko jako rząd chce
jeszcze tak. Panie ministrze, ja trochę przeglądałem statystyki, które są publikowane z badania wypadków lotniczych i jest ciekawa rzecz, bo komisja ma prawo odmówić badania wypadku i tak się bardzo często dzieje, kiedy sprzęt nie ma odpowiednich certyfikatów. Ten sprzęt nie jest badany, więc z tymi statystykami to zdecydowanie trzeba się ostrożnie obchodzić, bo my nie mamy bardzo wielu danych, nie mamy ujęć w stosunku do wypadków, które się zdarzyły, a które zgłoszone zostały do komisji i które nie są ewidencjonowane. Jak również bardzo wielu wypadków, które w ogóle nie są zgłaszane do komisji. Po prostu ktoś tam uszkodzi nogę i utyka, a wypadku nie było. I mam wrażenie, ja dokładnie nie znałem, ale tak przelatując pobieżnie, to mam wrażenie, że statystyki są bardzo niekorzystne w tym sensie dla urzędu, bo więcej jest chyba wypadków w tych statystykach legalnie latającego sprzętu zarejestrowanego niż tego nielegalnie. Wychodziłoby z tego, że jak ktoś dostanie pieczątkę z urzędu, to ma większe szanse się ukryć. No, to zabicie do pieczątka, tak?
Tak jest, ale
proszę Państwa, ja chciałbym zauważyć jeszcze na jeden fakt. Mianowicie nadzór kurczu do tej pory był dosyć formalny i bardzo często przykład konkretny samolotu, który miał certyfikat z Poznania, na którym zginął znakomity odlatywacz Kaczler. Miał wszystkie papiery, wszystko się zgadzało w papierach, natomiast w rzeczywistości były wręcz nieprzeczytane i tak dalej. W tej chwili wydaje mi się, że znacznie większa będzie odpowiedzialność, taka nawet w głowie producenta i wykonawcy samolotu, niż do tej pory, który był tak naprawdę przede wszystkim na papierze, moim zdaniem.
Państwo czeka.
tu oczywiście profesor. Chciałem podziękować Państwu za to spotkanie, za rozmowę i mam nadzieję, że ta dalsza druga część będzie bardzo już techniczna i która będzie już dotyczyła konkretnych bardzo rozwiązań. Rozumiem, że co do idei się zgodziliśmy, a dla mnie jest najważniejsze, a myślę, że te szczegóły techniczne, aczkolwiek były decydujące, ale no, w tym gronie kompetentnym, bo nie mam pewniejszego grona, Państwu uzgodnią i będziemy mogli potem przedstawić te wyniki takiej Waszej pracy i Panie Starze za to jakąś podreszcie. Nie będzie to służyło wszystkim Państwu, którzy w tym względu macie nas ważną. Dziękuję bardzo.
Ja do Państwa wrócę, że odprowadzę ministra.
To może krótka przerwa.
To przerwa, tak.
Proszę Państwa, zapraszamy na przerwę.